najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem.
Wychowanie bez kar i nagród, co z niego wynika, taki tytuł tego dzisiejszego podcastu na naszej YouTube'owej planszy. No właśnie, wychowanie bez kar i nagród. Mam wśród moich znajomych zwolenników tego podejścia, mam też osoby, które mocno się od niego dystansują, ale chyba najwięcej jest takich, które mówią, jasne, to jest coś, co jest mi bliskie, ale to po prostu nie wychodzi. Ja się nazywam Mikołaj Fox, zapraszam na podcast Najważniejsze, który jest częścią mojej prorodzicielskiej działalności. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego podcastu w tych miejscach, gdzie słuchacie, a także do zerknięcia na opis pod nagraniem. Tam znajdziecie więcej informacji na przykład o warsztatach dla ojców, które prowadzę, a także informacje, jak wspierać podcast. No i nie tylko to, też tam można dać informację zwrotną i szereg innych rzeczy. Czym jest wychowanie bez kar i nagród? Dlaczego cieszy się popularnością? Czy jest tym samym, co wychowanie bezstresowe? Jakie są pułapki takiego podejścia? Co w praktyce wynika z podejścia do takiego podejścia do wychowania? To są różne pytania, które sobie wypisałem i mam nadzieję, że zmierzy się z nimi Małgorzata Musiał, pedagożka, mediatorka, osoba, która wspiera dorosłych w lepszym rozumieniu dzieci i siebie. Jak wpiszecie Małgorzata Musiał w internecie, to internet znajdzie bardzo szybko, a gdyby nawet miał wątpliwości, to jak dopiszecie dobra relacja, no to już w ogóle bez kłopotu znajdziecie. Bardzo się cieszę, Małgosiu, że jesteś, że się zgodziłaś na dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór, bo jest wieczór.
Dobry wieczór. Ja Ci dziękuję za zaproszenie po raz kolejny.
Tak, miałem wielką nadzieję, że uda nam się spotkać. Dawniej spotykaliśmy się kilka razy w audycji, którą prowadziłem teraz w podcaście po raz pierwszy. Też mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni, ale że będą kolejne. Mamy rozmawiać dzisiaj o wychowaniu bez kar i nagród. I to jest taki temat, który myślę sobie, że no, moglibyśmy teraz zrobić tę audycję, ten podcast dla ludzi, którzy są zdystansowani do tego podejścia, ale myślę sobie, że to nie o to chodzi. Dla przekonanych też może niekoniecznie. Czuję, że to jest najbardziej, znaczy oczywiście wszystkich zapraszamy do słuchania, ale czuję, że to jest najbardziej dla tych, którzy gdzieś tam, no to jest ciekawe rzeczywiście, może tak nie chciałbym tak instrumentalnie wychowywać mojego dziecka, ale to nie wychodzi. I tutaj zaczynamy od pierwszego pytania. Dlaczego to nie wychodzi?
O mamo, ja myślę, że z wielu powodów, że taki pierwszy powód, który mi przychodzi do głowy, to ten, że my nie mamy takich schematów wyuczonych i że to jest dla nas trochę taka ziemia nierozpoznana, my tam stawiamy kroki, więc raz, że trochę nam towarzyszą wątpliwości, czy to jest na pewno dobra droga, i wskaźnikiem dlatego, czy to jest dobra droga, miałoby być zachowanie dziecka. A dzieci się wcale dobrze nie zachowują, jak są wychowywane bez kar i nagród. Zachowują się jak dzieci. Więc jeżeli widzimy, że zachowują się jak dzieci, i no to myślimy sobie, czyli no są głośne, nieposłuszne, gwałtowne, no różne, mają cały repertuar różnych takich dziecięcych zachowań, albo nastolatkowych, no to może nam się zapalać taka lampka, to może to nie jest dobry pomysł. I nawet jeżeli nie jestem przekonana, że pomysł z karami i nagrodami będzie lepszy, to jednak jest bezpieczniejszy, bo jest czymś, co znam. Bo ja tego doświadczałam, więc z braku laku wolę sięgnąć po coś, co mniej więcej wiem, jak działa, bo tam będzie mi bezpiecznie, a tutaj no tak trochę jest, nie wiadomo, o co chodzi. A druga rzecz, która mi się nasuwa, jest taka, i bardzo często ją widzę w praktyce, że kiedy kończą nam się pomysły i już nie mamy środków i już nam się wydaje, że naprawdę tyle razy z sercem na dłoni do tego dziecka podchodziliśmy i prosiliśmy i stwarzaliśmy okazję, no to najwidoczniej tu nic innego nie działa. I to jest moim zdaniem taka pułapka, w którą łatwo wpaść i nie warto w nią wpadać. Bo myślę, że często jest tak, że rozwiązanie jest za rogiem. I chociaż jestem bardzo daleka od jakiegokolwiek potępiania stosowania kar i nagród, to jeśli ktoś jest w takim rozkroku, może lepiej nie, a może jednak tak, to zachęcam, żeby jednak spróbować tak, ale nie na zasadzie może samo się ułoży, ale żeby jeszcze spróbować podrążyć, jeszcze spróbować poszukać, dlatego że ja bardzo widzę wychowanie bez kar jako takie działanie, w którym rozumiemy, że dziecko nie robi czegoś, dlatego że nie wie, jak to zrobić, albo próbuje zaspokoić jakieś swoje ważne potrzeby i potrzebuje wsparcia w tym, jak zadbać o coś, co jest ważne dla mnie i uwzględnić coś, co jest ważne dla mamy, taty, dla otoczenia. Więc jeżeli dziecko tego nie robi, to prawdopodobnie tylko dlatego, że nie wie, jak ma to połączyć. I my pewnie też czasem nie wiemy, więc tu nie chodzi o to, żeby dociskać kolanem do ziemi tak metaforycznie, tylko żeby pomóc znaleźć to rozwiązanie.
No tak, i to jest ten punkt, w którym my, słuchając tego, co mówisz, no do mnie jakoś, nawet zaryzykuję tak powiedzieć poetycko, do mojego serca, tak, jakoś to trafia. Ale kiedy przychodzi rzeczywistość, to jest trochę inaczej. Dobrze, ale to rzeczywistość to jeszcze na moment zostawmy. Ja jestem ciekaw, co powiesz na tą drugą część tego, co mamy tu właśnie jakby w opisie tego nagrania, czyli co z niego wynika, to wychowanie bez kar i nagród. No bo jeżeli wychowujemy w jakiś sposób dzieci dziś, to one jakieś się stają, prawda? No, na razie może zostawmy w ogóle słowo wychowanie, bo to też wielkie słowo i wielki temat, ale nasz sposób budowania relacji z dzieckiem, on sprawia, że to dziecko wzrasta w jakiś konkretny sposób i w jakiś konkretny sposób zachowuje się za lat, nie wiem, 5, 10, 15, 20. Mhm. To czym się różni, to jak ty to widzisz, to wychowanie bez kar i nagród i wychowanie, gdzie są kary i nagrody, jaki jest efekt tych dwóch rozwiązań?
Wiesz co, nie wiem, Mikołaj, czy masz otwartość na to, żebym powiedziała dzisiaj w takim duchu matki trojga dorastających dzieci, która przez pierwszą dekadę życia każdego z tych dzieci, czy w ogóle tych dzieci, pierwszą dekadę swojego rodzicielstwa, to będzie lepsze określenie, bardzo mocno miała różne teorie dotyczące wychowania bez kar i nagród, jak to prawdopodobnie zadziała, po co to robi, co to ma dać. A dzisiaj chciałabym powiedzieć z takiego miejsca, jak ja to widzę, co mi to dało. Z bardziej takiego praktycznego niż teoretycznego. I zastanawiam się, czy dla ciebie to będzie.
Ja jestem bardzo otwarty. Wiesz, chętnie to. Tak. Ja to bardzo chętnie usłyszę, bo myślę, że ta praktyka rodzicielska. No jakoś mnie najbardziej interesuje. Interesujesz ty jako osoba, która jest rodzicem po prostu, a nie tylko teoretykiem.
No to jak wracając do twojego pytania. Co ja widzę, co nam dało, mi i moim dzieciom, bo nie chcę włączać w to męża i jego doświadczenia, ale ten mąż tam jest i partycypuje w takim podejściu, to co ja widzę, co mi dało w relacji z moimi dziećmi, to chyba najbardziej zaufanie. Tak sobie pomyślałam, kiedy się przygotowywałam do tej rozmowy z tobą i gdzieś próbowałam, wiesz, oglądać ten temat. Ja mam w tej chwili dzieci w wieku 18 lat, 15 i 12. I mam wrażenie, że wychowanie bez kar i nagród, albo taka, wiesz, próba, bo to też nie zawsze się udawało, ale taka aspiracja, dążenie do tego pomogło mi bardzo mocno ufać, po pierwsze, że oni naprawdę robią najlepiej jak mogą, żeby znaleźć swoje miejsce na tym świecie, w tej rodzinie, w relacjach, w danej sytuacji, że mamy kompetencje, żeby znaleźć rozwiązania na różne sytuacje, nawet jeżeli nie tu i teraz. Zaufanie, że nawet jeżeli jestem w niepewności, bo nie wiem, co mam zrobić, bo ja nie zawsze wiem, co mam zrobić, to mimo to mam zaufanie, że naprawdę gramy do jednej bramki i że znajdziemy to rozwiązanie. Bo najbardziej na świecie chodzi nam o to, żeby się zrozumieć i być zrozumieć, ale przy okazji być też uwzględnionym, zadbać o swoje różne rzeczy. Więc tak sobie myślę, wiesz, na razie z takiego poziomu wzniosłych idei, że to jest to, co mi najbardziej dało, że ja mam zaufanie do siebie, do nich, do naszej relacji, ale mam też takie poczucie, że w różnych trudnych sytuacjach skupialiśmy się na tym, jak rozwijać różne umiejętności i szukać strategii, zamiast wyciągać konsekwencje z tego, co nie zostało zrobione, poszło nie po naszej myśli. To na razie zostawię na takim poziomie u ogólności, dobra?
Dobra, właśnie, bo ten temat konsekwencji, ja bym chciał bardzo, żeby on się pojawił, bo rzeczywiście napisałem o tym, że dzisiaj będziemy się tutaj widzieć na Facebooku i to wywołało też jakieś pytania, niektóre z nich sobie wynotowałem. Też może dopowiem, że jeśli ktoś dzisiaj chciałby wziąć udział w tym naszym spotkaniu i po prostu je tworzyć, To jest taka możliwość, właśnie dlatego spotykamy się na żywo, dlatego spotykamy się live na YouTubie, a dopiero później ten odcinek ląduje na Spotify, żebyście mogli, jeśli macie taką ochotę, takie pragnienie, zadać pytanie, włączyć się do tej rozmowy, to bardzo serdecznie do tego zapraszam. Natomiast wracając do wychowania bez kar i nagród, no to ty powiedziałaś o tym zaufaniu, to jest super. Myślę, że dla mnie jako dla rodzica to brzmi jak to, że będę miał relacje z moimi dziećmi również wtedy, kiedy one będą dorosłe i to będzie relacja właśnie szczera, pełna zaufania i to jest dla mnie święty graal, chętnie wyruszę, żeby go odnaleźć, ale czy to znaczy, że jeśli ktoś, albo inaczej, a jeśli ktoś nie wychowuje w ten sposób swoje dzieci, to jakie jest niebezpieczeństwo? Bo może to
nie
jest
wiem.
Też dobre. No są ludzie, którzy przecież mają też relacje z
tak. dziećmi. Tak, i wiesz co, dlatego chciałam się odnieść do swojej praktyki, bo na początku, kiedy zaczynałam iść tą drogą, to byłam bardzo przekonana i mówiłam nawet na warsztatach, że wychowanie z karami i nagrodami, stosowanie kar i nagród niszczy relacje. Dzisiaj nie mam takiej pewności. W tym sensie, że ja naprawdę znam rodziny, w których kary i nagrody były stosowane i widzę, że ci rodzice mają relacje ze swoimi dziećmi, bardzo piękne, bardzo bliskie, więc ja nie poszłabym w to, że wiesz, że to uderza w relacje i powoduje, że tam na przykład zaufania nie będzie.
Czyli tylko albo to, innej opcji nie ma.
Tak, nie, ja tego tak nie widzę. Myślę sobie, że to jest tak, że oczywiście to zależy od wielu czynników, wiesz, i dla każdego wychowanie z karami będzie oznaczać co innego, bo dla niektórych ludzi, dla niektórych rodziców to mogą być ogromne restrykcje, a dla niektórych to może być to, że 3 razy do roku na przykład powiedzą, jak nie sprzątniecie, to wam wpakujemy na górę te zabawki, na szafę, wiesz, albo jak nie wrócisz na czas, to nie wyjdziesz przez tydzień. No, to bardzo zależy od natężenia, od siły, od tego, jak to rozumiemy. I jak ja mówię o tym, że mi to dobrze robi na zaufanie, to odnoszę się konkretnie do tego, co się wydarzyło w mojej relacji z dziećmi, jeśli chodzi o moje patrzenie na intencje dzieci. I myślę, że gdybym wybrała stosowanie kar, a wcale od początku mojego rodzicielstwa nie towarzyszyło mi podejście to bezwarunkowe, bo to też tak się określa, nie? Bez kar i bez nagród, że gdybym wybrała, to mogłabym kilka bardzo takich trudnych wydarzeń, trudnych zachowań, trudnych sytuacji mogłabym przejść w jakiś sposób zwycięsko, to znaczy udałoby się nam je wyprostować, ale ja bym straciła okazję do tego, żeby zrozumieć moje dzieci lepiej. I nie chcę się tym dzielić, dlatego że to są prywatne rzeczy, nie? Intymne, które wiesz, dotyczą naszej rodziny, więc nie chcę mówić konkretnie o co chodziło, ale mam na myśli to, że kiedy dziecko nie zachowuje się zgodnie z jakimiś naszymi oczekiwaniami i tu nie tylko chodzi o to, że nie ścieli równiutko łóżka, ale naprawdę robi coś trudnego. Naprawdę coś trudnego, wiesz, takiego, co narusza jakoś granicę rodzica może, albo rodzeństwa i chcielibyśmy, oczywiście, że chcielibyśmy temu zaradzić, no bo nie chcemy, żeby ktoś cierpiał, nie? I doznawał przykrości poprzez zachowanie kogoś w naszej rodzinie, to w momencie, kiedy zatrzymujemy się i sprawdzamy, dlaczego ktoś po to sięga? O co tam chodzi? Przecież człowiek, który ma się dobrze, nie sięgałby po takie strategie, po takie... Nie, jak ja jestem w dobrostanie, to ja w ogóle nie mam pomysłu, żeby komuś robić krzywdę i kogoś naruszać, jeśli dostanę informację, że to jest naruszanie. Więc jeżeli się zatrzymujemy przy tym, to możemy zrozumieć kogoś lepiej i powiedzieć, okej, dobra, to ja widzę, o co ci chodzi, ja jestem w tym przy tobie. I dla mnie to były bardzo, wiesz, takie naprawdę... perełki w rodzicielstwie. Bardzo ważne momenty.
Bardzo dziękuję ci za to, że powiedziałaś o tym, że nie będziesz mówić o swoich różnych doświadczeniach, tych właśnie prywatnych historiach. Jest mi to bardzo bliskie. W ogóle słuchajcie, bardzo was zachęcam, żebyście nie opowiadali takich rzeczy publicznie. Naprawdę warto zachować życie naszych dzieci między nami i nimi. No, nie wiem, może opowiedzieć przyjacielowi, przyjaciółce, ale nie wrzucać tego do internetu, naprawdę to jest w tym duża wartość, więc Gosiu też dziękuję ci za to, ale z drugiej strony bez przykładów to jest trochę ciężko i wyobrażam sobie taką sytuację, właśnie zacząłem szukać w głowie, tak, to po co może sięgnąć, może alkohol, może narkotyki, może niech będą papierosy, to trochę już powiedzmy nie chcielibyśmy tego, szczególnie jak te dzieci są mniejsze, ale to też nie jest jeszcze koniec świata. Tak, no nie jest to, nie są to jakieś, nie wiem, ciężkie narkotyki w tym sensie, to nie jest koniec świata. I kary i nagrody wydają się być takim naturalnym, zaryzykuje stwierdzenie, wędzidłem, prawda? Znaczy, że my pokazujemy, prawda, dziecku, bo my wiemy. I tak właściwie jest, że my wiemy. Mamy już trochę lat, przeżyliśmy, widzieliśmy dużo sami głupich rzeczy, żeśmy zrobili i wiemy, że to nie działa, a tamto działa trochę lepiej. Więc tak. Kiedy dziecko, nie wiem, zorientujemy się, nie wiem, znajdziemy papierosy gdzieś tam w kieszeni albo z jakiegoś innego powodu się zorientujemy, no to możemy, prawda, ukarać, nie wiem, zabrać kieszonkowe, żeby nie mógł sobie kupić, albo właśnie dać nagrodę, że już tam nie pali, prawda, że już się upewniliśmy w jakiś tam sposób. No i właśnie, tak mówisz, że to są sprawdzone, znaczy sprawdzone, że to są te rzeczy, które my znamy, które my czujemy, że są sprawdzone. Czy są skuteczne, to nie wiem, ale sprawdzone to są. No, wydaje się, że no, co tu innego zrobić? Jak dziecko pali, to co? Pogłaskać go po głowie i teraz powiedzieć, mój drogi, no, bardzo mi przykro, ale jakby no, nie mamy żadnego oręża. A ty mówisz,
no,
że
nie mamy.
Zrobić, jak się zachować?
No nie mamy, tylko wiesz, też myślę, Mikołaj, dajesz przykład, który już jest trudny w ogóle z tego tytułu, że dotyczy prawdopodobnie nastolatka, no bo raczej nie mówimy o ośmiolatkach, nie?
Nie, ale to może być dwunastolatek, to może być, wiesz, osiemnastolatek.
Tak, i mi nie chodzi o to, że dwunastolatkowi to powiem, dobra, stary pal, spoko, no, jesteś nastolatkiem. Chodzi mi bardziej o to, że to jest człowiek, który bardzo będzie dążył do swojej autonomii. Bardzo mocno. I jeżeli on sięga po papierosy, no to tak naprawdę, i to jest pewnie coś, co jest trudne i dla wielu osób nie do przyjęcia, i ja to rozumiem, to ja nic tutaj nie zrobię. Bo ja miałam 12 lat jakiegoś bardzo dużego wpływu, teraz ten wpływ trochę się zmienia, ja nie wiem, czy on maleje, ale trochę się zmienia i na pewno nie zawiera się w tych sytuacjach, w których ja mówię dziecku, że ono coś robi źle, ja sobie nie życzę, żeby ono robiło źle, dlatego że ja to znam z autopsji, kiedy ja miałam naście lat i zaczynałam palić papierosy i moim rodzicom się to nie podobało, to ja po prostu wiedziałam, jak to zrobić, żeby oni się o tym nie dowiedzieli. Ale nie było takiej siły, żadnej kary, nawet gdyby mi zabrali wszystkie kieszonkowe, narobili mi szlabanów, nie wiadomo, żebym ja przestała to robić. I teraz, wiesz, albo mogą powiedzieć, i dla mnie to już jest bardzo mocno etap nastolatkowy, nawet jeżeli człowiek ma 12 lat, to już w dużej mierze też, że to jest etap taki, w którym więcej jest bycia... uciekło mi słowo, jest takie fajne powiedzenie, że przez pierwszą dekadę życia jesteś dla dziecka menedżerem, o już wiem, menedżerem, a w drugiej dekadzie konsultantem. I myślę, że to jest bardzo zasadne w tym znaczeniu, że moje nastolatki, ja widzę różne swoje działania względem nich, bardziej w sferze takiej, jaką mam w ogóle z innymi dorosłymi. To znaczy dzielę się jakimiś swoimi przemyśleniami, refleksjami. Jeśli coś mnie bezpośrednio dotyczy, to oczywiście, że pokazuję swoje granice, jasne, że tak. Ale też myślę sobie, że wiesz, jeżeli moja przyjaciółka robi coś, co mnie niepokoi, to nie jest jeden do jeden, żeby było jasne, że to nie jest tak, że ja dwunastolatkę traktuję jak czterdziestolatkę, okej? Ale już dużo więcej jest z tego, w tych sytuacjach jest takiego siadania i mówienia, to ty mi o tym opowiedz, ja ci opowiem, jak ja to widzę, spotkajmy się, na razie nie szukajmy żadnych rozwiązań, tylko w ogóle spróbujmy się zrozumieć, ale też z takim, wiesz, z coraz większym przyzwoleniem na to, że no dobra, ja mogę powiedzieć mojemu dziecku, że ja nie chcę, żeby ono jadło chipsy, zejdźmy z papierosów, bo one mnie jakoś triggerują, jak myślę o mojej dwunastolatce, ale wiesz, nie chcę, żeby jadła chipsy na przykład, żeby jadła dużo słodyczy, uważam, że to niezdrowe i tak dalej, tylko że ja, tak jak powiedziałeś, ja już bardzo malutko tam mam tego, ona jak będzie chciała, to zrobi.
No tak, ale wiesz, no, można też pewne rzeczy dzieciom utrudniać.
Można.
To wiem, może to jest nawet słuszne, prawda? Czyli no, może przebywać, nie wiem, w towarzystwie osób, można chodzić, nie wiem, do szkoły czy na zajęcia, gdzie jedzą chipsy, no, zeszliśmy z tematów papierosów. Ale można też utrudniać inaczej. No, w jednym z komentarzy przeczytałem o tym, że chodziło o PlayStation, prawda? No, że jest za dużo tego grania. No, granie na komputerze, no, to też dużo zależy od tego, jak to zbudujemy w domu, prawda? No bo można zbudować środowisko, w którym można grać, bo się ma PlayStation, albo w którym nie można grać, nie ma PlayStation. Oczywiście pytanie, czy by wtedy nie, sprawiamy, że dziecko jest takie właśnie, no, że nie ma dostępu do tych dóbr. No dobrze, ale zostawmy to. W każdym razie można coś utrudniać i można coś ułatwiać. Można dawać kieszonkowe, można nie dawać kieszonkowego. Można powiedzieć, słuchaj, no ja widziałem, że ty palisz papierosy, przepraszam, miało nie być, jesz chipsy, no, za dużo, no to nie chcę dawać ci kieszonkowego, bo to jest ostatecznie są moje pieniądze, które daję tobie. Trochę się obawiam przed takim zupełnym porzuceniem dziecka, to znaczy powiedzeniem, wiesz, porozmawiajmy, zrobimy jak chcesz. Trochę myślę o różnych uzależnieniach, no chociażby tych cyfrowych, prawda, które, no, my tak mówimy, no, że dziecko może wybrać, czy nie siedzi na tym TikToku, czy nie, czy wybrać, że siedzi, albo że nie. Nie oszukujmy się, nie bardzo może wybrać, nie bo my dorośli nie bardzo to wybieramy.
No tak, ale zobacz, Mikołaj, nawet jak ty mówisz, to jest takie ciekawe, że trochę, nie pamiętam jak to ująłeś słowa, ale to był taki, ja to tak usłyszałam, że trochę pozostawiamy dziecko, mówimy porozmawiajmy, zobaczmy jak ty chcesz, ale zobacz, że ja nic takiego nie powiedziałam. I to jest coś, co myślę, że też bardzo ludzi odstręcza i wcale się nie dziwię, bo gdybym tak rozumiała wychowanie bez kar i nagród, to rzeczywiście dla mnie to by było jakieś wariactwo. To znaczy, co ja mam powiedzieć mojej 12-latce? No dobra, aha, to ty byś chciała siedzieć 12 godzin na telefonie. No tak, no rozumiem. No dobra. No nie. Chodzi o to, że jak my rozmawiamy, to ja chcę zanurzyć się w jej perspektywie i pomóc jej zobaczyć moją perspektywę. I dopiero potem szukamy rozwiązań, które uwzględniają obie strony. I może być tak, że na przykład korzystamy z Family Linka i mówimy, wiesz co, mi się wydaje i powiedz jak ty to widzisz, co wcale nie znaczy, że dziecko ma zaaprobować to rozwiązanie. Chodzi o to, żebyśmy byli cały czas w łączności i sprawdzali. Mi się wydaje, że jednak jak zrobimy takie ograniczenia, że telefon będzie się wyłączał wieczorem, to będzie ci łatwiej zadbać o higienę, bo on cały czas tam plumka i cały czas, zobacz, jest 21, 22, 23, wiadomo, że jak ci plumknie, to ty chcesz zobaczyć, co tam jest, ja to rozumiem, natomiast twój mózg potrzebuje odpocząć i może, myślę sobie, czy by nie było sensowne zrobić tak i tak, ale ja nie chcę, bo ja muszę słyszeć to, ja muszę być na bieżąco, dobra, to zatrzymujemy się, zróbmy jeszcze, wiesz, pobądźmy przy tym, co się stanie, jak nie będziesz na bieżąco. Czy o co się obawiasz, że tam się coś wydarzy przez te 2 godziny, jak ty nie będziesz na bieżąco. Pogadajmy o tym.
Czemu te wszystkie rozmowy służą?
Temu, żebyśmy my pokazali, że jest dla nas ważne to, co dziecko mówi, a nie żeby ono miało poczucie, że rodzice i tak nie rozumieją i mają to gdzieś, tylko przepychają swoje. Bo wtedy dziecko nie będzie chciało współpracować.
Można coś ważnego przegapić, nie słuchając, tylko nakazując. Jest w prawo, ale nie
tak,
z lewo.
Tak. Mhm. Tak. I ja myślę, wiesz, że jak mówimy o jakimś takim wychowaniu, albo nie jak mówimy o wychowaniu, jak mówimy o jakichś takich wątpliwościach, to myślę, że to jest często, są te wątpliwości, że jeśli bierzemy dziecko pod uwagę, uwzględniamy jego potrzeby, jego uczucia, to że trochę nie robi się, już przestaje być miejsce na rodzicielskie, dalekosiężne patrzenie, perspektywiczne, na rodzicielskie granice, na, wiesz, to, że na przykład ja sobie myślę, kurczę, ale ja nie chcę toczyć walki z telefonami i po prostu ja dla swojego świętego spokoju chcę, żeby był Family Link i wyłączył telefon wieczorem, bo mi to nie służy chodzenie i sprawdzanie na przykład, nie, czy telefon jest odłożony, mnie to męczy. I na to wszystko moim zdaniem jest miejsce w wychowaniu bez kar i nagród. Tylko różnica jest taka, że ja nie próbuję tego przeforsować na siłę, bo ja tak powiedziałam, ale próbuję znaleźć rozwiązanie, z którym obie strony będą mogły żyć. To jest w ogóle dla mnie świetna definicja. Obie strony będą mogły żyć z tym rozwiązaniem, bo chcą zrobić ukłon w stronę drugiej osoby. A żebym ja chciała robić ukłon w stronę drugiej osoby, to muszę czuć, że jestem dla niej istotna, że się liczę, że mój głos ma znaczenie, że mamy bliską więź ze sobą, to wtedy ja chcę robić ukłony, a nie wtedy, kiedy kogoś się boję, bo ja wtedy robię ukłony, znaczy no wiesz, no ja zrobię, nie? No ale jak tylko ten ktoś się odwróci, to w drugą stronę pobiegnę. Tak to widzę.
Czyli, że na ustach jest zgoda, ale w sercu, w umyśle, w planach, co zrobię, ja i tak robię swoje. Wiesz co, spodobało mi się to sformułowanie, które powiedziałaś, że ty, to nie jest, jest tak, że to nie jest wychowanie bez kar i nagród. I chciałbym się przy tym zatrzymać. Czym jeszcze nie jest to wychowanie bez kar i nagród? Bo to oznacza, że jest jakieś pojęcie na temat wychowania bez kar i nagród, które tego ty wcale nie nie głosisz, no nie, nie uznajesz, o którym ty nie myślisz, a które może się wydawać, że a, to bez kary i nagród to znaczy to, to i to. Coś ci jeszcze takiego przychodzi do głowy?
Wiesz co, bardzo często, nawet jeżeli rodzice o tym nie mówią, nie nazywają tego, to często widzę, że to się dzieje gdzieś i sama chyba też tego doświadczałam gdzieś na początku, że wychowanie bez kar i nagród oznacza, że my znajdziemy takie rozwiązanie, że dziecko nie będzie się złościło. Że ja znajdę takie rozwiązanie, kiedy ono czegoś chce, a ja nie chcę mu tego dać, że ono to weźmie na klatę z... No dobra, może nie z uśmiechem, ale bez grymasu na twarzy. I że jeżeli ono się złości, to znaczy, że ja coś robię nie tak. To jest jakieś takie założenie, które często gdzieś tam wychodzi. I wiesz, ja naprawdę nie ma chyba miesiąca, żebym nie miała takiej konsultacji, w której rodzic oddycha z ulgą i mówi, aha, czyli to nie jest nic złego, że ono się złości, że ono płacze. Aha, czyli to nie jest tak, że jak ono ma potrzeby, to ja muszę ją natychmiast zaspokoić, bo to jest też coś takiego, co jest fundamentem wychowania bez kary.
Tak, jak się złości, no to ja muszę coś zrobić, żeby przestało się złościć tu i teraz,
tak,
prawda?
A jeśli widzę jego potrzeby, to jak mogę ich nie zaspokoić? Wiesz, no jeżeli już zeszliśmy do tego, że ono chce przynależeć do grupy, to jak ja mogę na przykład to zostawić na 5 minut? Bo ono chce przynależeć, kupując dużo cukierków i rozdając je w klasie, albo grając w takie gry, w które grają inni. No to jeżeli ja już wiem, co stoi pod tym zachowaniem, że to jest taka piękna potrzeba przynależności i akceptacji, no to jak ja mogę teraz to zostawić? No mogę, bo to nie jest jedyna forma na to, żeby to dziecko przynależało i było akceptowane, że ono kupi te cukierki albo będzie grało w te gry. To nie jest jedyny sposób, ale też... I inna jeszcze rzecz przychodzi mi do głowy taka, że ja mogę nie mieć od razu tego rozwiązania i mogę powiedzieć, dobra, to ja już rozumiem, dlaczego to dla ciebie takie ważne, żeby tonę tych cukierków tam nosić. To ja się potrzebuję teraz zastanowić, bo to jest trochę wbrew mnie i nie wyobrażam sobie tego tak na co dzień, ale potrzebuję się zastanowić, poukładać z tym tematem.
I myślę... zapytać, dlaczego ty chcesz te cukierki rozdawać? O co tobie tak naprawdę chodzi? Ale tu trzeba jednak pomóc, bo szczególnie młodsze dzieci nie będą w stanie dotrzeć, ty mówisz o docieraniu do potrzeb. Dorośli nie potrafimy docierać do naszych potrzeb.
No pewnie.
O co nam chodzi? Więc z dziećmi najpierw trzeba...
W ogóle pytanie, dlaczego w kierunku dziecka, to jest bardzo trudne pytanie. Niektórzy mówią, że ono brzmi tak oskarżycielsko. Ja lubię takie pytanie... A co jest takiego ważnego, albo co jest takiego fajnego w tym? A czy to może chodzić o to, że... nie wyjeżdżam z takim pytaniem, a czy może chodzić o to, że od razu, ale jeżeli mamy jakąś trudność w znalezieniu, co jest takiego fajnego i ważnego, to może trochę pomagać, jak się dziecku podsunie jakiś pomysł i ono ma tylko do skreślenia, czy to jest tak, czy to nie jest to. Więc to może trochę zawężać i ułatwiać. Ale tak, szukanie potrzeb to nie jest łatwa sprawa i dlatego często jak już rodzice znajdą, to myślą sobie, że jak już znaleźliśmy i dokonaliśmy tego wysiłku, to teraz musimy to uhonorować. A uhonorowanie może polegać na tym, że my po prostu się zatrzymamy przy tej potrzebie i powiemy, to ja już teraz rozumiem. I chcę poszukać innego sposobu. No.
Nie wiem, czy to nie było w poprzednim podcaście, ale... Dla mnie osobiście jest ważna taki przykład rozmowy o jeżdżeniu nad morze. Mhm. Można wtedy zapytać właściwie, dlaczego dane dziecko, a to kapitalnie wychodzi przy małych dzieciach, dlaczego ty lubisz jeździć nad morze? I wtedy okazuje się, że to, co nam się wydaje być, co dla nas jest ważne, że się odkrywa zupełnie inne rzeczy. I dla kogoś jest ważne, bo zbiera kamyczki, dla kogoś innego, bo skacze przez fale, a dla kogoś jeszcze innego, bo nie wiem, bo jest smażalnia z frytkami. I nagle się okazuje, jak się zada to pytanie, no właśnie, co tam jest głębiej. No dobrze, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta nasza rozmowa jest po prostu bardzo przyjemna, a ta rzeczywistość, tak. Trudna rzeczywistość, jeszcze jest ciągle przed nami. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali dzisiaj przynajmniej o kwestii kar albo właśnie konsekwencji, co jest czym. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali ewentualnie o takich sytuacjach, kiedy no może jednak warto te kary stosować. Takie pytanie też się pojawiło wcześniej. I no właśnie, i chciałbym jeszcze kilka pytań zadać, to za chwilkę.
najważniejsze.
Przypominam, że Gosia Musiał jest gościem dzisiejszego spotkania. Bardzo zapraszam do subskrypcji tego podcastu, bardzo zapraszam też Was do śledzenia Gosi. Mam ze sobą książkę, kto ogląda nas dzisiaj, ten wie, że i u Gosi jest taka książka w tle i u mnie jest taka książka nie w tle. Proszę bardzo. Ty, bo ty im na wszystko pozwalasz. O tak, teraz będzie mniej więcej widać. To jest najnowsza książka Gosi. To czy ja polecam, czy nie, to nie ma znaczenia, bo widzę, że ciągle pojawiają się jakieś recenzje, że ta książka jest naprawdę świetna. Także polecam. Myślę, że sam tytuł jest przemawiający i bardzo zachęcający. Gosiu, jest taki komentarz dzisiaj, który przeczytałem. Zapraszam też wszystkich do komentowania live, jeśli macie taką chęć, taką potrzebę, to jest taka możliwość. Agnieszka chyba to napisała. Nie jestem zwolenniczką kari nagród, ale mierzę się obecnie z wyzwaniem wspierania w rozwoju dzieci neurotypowych, pewnie neuroatypowych, i dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. I zastanawiam się, czy kary i nagrody nie są jedynym skutecznym sposobem modelowania zachowań u takich dzieci lub eliminowania zachowań niepożądanych. Chętnie na ten temat posłucham. Ty chyba widziałaś ten komentarz też, prawda?
Tak, tak.
Spróbujesz jakoś się zmierzyć?
Tak, natomiast chcę podkreślić od razu, że nie pracuję z dziećmi z wyzwaniami i mam niewielką na ten temat wiedzę i też wydaje mi się, że w naszym domu nikogo takiego nie ma, więc nie mam praktyki. Więc moja wypowiedź będzie bardziej oparta na tym, co zbieram jako okruchy doświadczeń innych specjalistek, innych rodziców, którzy mają dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, dzieci w spektrum, dzieci właśnie z ADHD. I dzielą się tym, że wychowanie bez kar również im ich wspiera, im pomaga. I tutaj odniosę się do tego pytania, w którym głównie o ADHD, ADHD jest poruszane. Bo myślę sobie tak, że w ADHD bardzo często to, co zawodzi, to brak pewnych funkcji wykonawczych. To, że nie jestem w stanie funkcjonować w taki sposób, który wspiera moją codzienność, bo się wysypuję na organizowaniu sobie tej codzienności. I teraz, jeżeli ja dostaję karę, no to może ona mi pomoże, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, spiąć pośladki, ale ona mnie nie uczy tego, jak zarządzać tym czasem, jak się organizować, jak pewne rzeczy przeskakiwać, a może być tak i często tak jest, że ta kara mi dokłada napięcia, bo ja wiem, że jak znowu się wysypię, znowu coś zgubię, znowu o czymś zapomnę, znowu coś pomylę, znowu czegoś nie dowiozę, to się spotka z dezaprobatą, to się i tak pewnie spotka z dezaprobatą, bo to wiadomo, że takie sytuacje to nie jest coś, co my przyjmujemy z uśmiechem na ustach, ale że gdzieś tam będą czekały mnie jakieś konsekwencje i jak pracuję z rodzicami, których dzieci gdzieś tam właśnie zmagają się z niedojrzałymi funkcjami wykonawczymi, czyli na przykład tą organizacją czasu albo taką umiejętnością hamowania impulsów, że one by chciały mieć coś tu teraz natychmiast i nie potrafią się pohamować, zatrzymać i powiedzieć sobie stop, to nie jest najlepszy pomysł, tam tych funkcji jest dużo, jeszcze innych, skupianie uwagi. No więc jeżeli napotykamy takie trudności, to te dzieci przede wszystkim potrzebują wsparcia w tym, jak przeskoczyć to, że tutaj to jest moja pięta achillesowa, to co ja mogę zrobić. Ja ci powiem na swoim przykładzie, co dla mnie jest bardzo istotne, jeśli chodzi o funkcje wykonawcze, bo jedną z takich funkcji wykonawczych jest elastyczność, czyli otwartość na to, że różne są warunki otoczenia, one się zmieniają, dzisiaj zaplanowana struktura może się wysypać przez jedno wydarzenie i elastyczność pomaga mi to przyjmować i zmieniać moje plany. Elastyczność u mnie to jest po prostu porażka. Mam 42 lata i elastyczność to jest w ogóle rzecz, której nie nabyłam, nie nauczyłam się. Ja się nauczyłam, jak sobie radzić z tym, że nie mam elastyczności i że jak coś wywala mi strukturę, to sprawia, że ja się cała spinam. Ja już wiem, co robić, ale ja przez wiele lat tego nie wiedziałam i to mi naprawdę nie pomagało, jak na przykład ktoś ze znajomych był ze mną umówiony, zmieniał plany i widział moją reakcję taką, nie, to ja nie mogę, to nie, to tak nie może być. I na przykład ktoś się na mnie denerwował, mi to wcale nie pomagało, bo ja dalej nie wiedziałam, co mam zrobić z tym, że mi się chwilowo na 3 minuty burzy świat, bo ktoś powiedział, że nie przyjedzie o 10, tylko o 12. Więc wiesz, ja się nauczyłam, że ja muszę przede wszystkim powiedzieć, dobra, daj mi 5 minut. I że przez te 5 minut wszystko się układało. I gdyby ktoś powiedział mi to 20 lat wcześniej, to ja nie mówię, że moje życie byłoby lepsze, ale myślę, że mogłabym wielu stresujących sytuacji oszczędzić i sobie, i moim bliskim. I dla mnie to jest mechanizm, który działa w ogóle, jeśli chodzi o funkcje wykonawcze, że tam, gdzie mam, a wszyscy mamy lepsze i słabsze, więc tam, gdzie jest nam trochę trudniej i nie możemy się zorganizować i nie... Nasz układ nerwowy nas nie wspiera, to potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, struktury, rozwiązań, czasami pomocy też od innych ludzi.
Ale nie kary i nagrody.
Moim zdaniem nie.
Ja bym w tym punkcie chciał bardzo odesłać Was do wcześniejszego odcinka, gdzie rozmawialiśmy z Gosią Stańczyk i Adrianem Borowikiem, co prawda no nie o ADHD, bo tam bardziej chodziło o spektrum autyzmu, ale myślę, że ta rozmowa w kontekście tego pytania też może być jakoś inspirująca, bo tam też trochę jest o szybkości, że pewne efekty chcielibyśmy już i wydaje mi się, że ta rozmowa też jest dość rewolucyjna, jeśli chodzi w ogóle o podejście do osób ze spektrum autyzmu w kontekście takiej terapii przez w ogóle ostatnie dziesięciolecia, więc to taki mały przypis, małe odesłanie. A ja uparcie wracam tak stricte do tych kar i nagród. Czym się różni kara od konsekwencji?
Tak jak my ludzie to sobie tłumaczymy, czy tak jak to jest faktycznie w życiu?
Wiesz co, chętnie usłyszę jedną i drugą definicję. Od której zaczniesz?
No to zacznijmy od tego, jak co znaczy kara, co znaczy konsekwencja. Konsekwencja to jest po prostu naturalne następstwo danego wydarzenia. W konsekwencji czegoś dzieje się coś.
Kładam rękę w ogień i co się dzieje? I się parzę. I to jest ta konsekwencja. Tak?
I to jest konsekwencja. No kara natomiast jest czymś, co my obmyślamy, żeby wzmocnić efekt, skutek czegoś. I w wychowaniu... W którymś momencie zaczęło się mówić o tym, że kary nie, ale konsekwencje tak. I niestety zaczęło to iść w taką stronę, że na miejsce kar wskoczyły konsekwencje, bo dalej to jest coś, co my dorośli obmyślamy, żeby podbić taki naturalny efekt. No bo rzeczywiście, wiesz, jeżeli idziemy w tę stronę, no to zobacz, Mikołaj, co się wydarzy, jak dziecko nie będzie chciało sprzątnąć zabawek wieczorem, to jaka będzie ta naturalna konsekwencja, która sama z siebie się pojawia? No, że nadepnie na
klocek.
Rodzic,
który idzie wieczorem do łóżka, właśnie staje na tym klocku legendarnym.
No dobra, no to ja wiem, że to jest dla mnie konsekwencja, ale też wiem,
no
że
nie,
moje
i
dziecko...
dla dziecka powiedzmy też, ale dzieci to perfekcyjnie
ale nie na tyle...
omijają.
Tak.
Naprawdę, poza tym pokoje nastolatków, to każdy to zna. Tak myślę, chociaż nie wiem, może nie.
I myślę, że stąd się biorą kary. No dobra, to jeżeli te konsekwencje, które pojawiają się naturalnie, ci nie przeszkadzają, no to podbijmy je trochę, żeby zaczęło ci przeszkadzać. Wiesz, jaka jest moim zdaniem pułapka? Ja bardzo słabo wierzę w wychowawczą rolę konsekwencji, kar, czy jakkolwiek to nazwać. Bo myślę sobie, że gdyby to tak świetnie działało, to każdy dostałby jeden mandat w życiu. Wiesz, naprawdę nie byłyby potrzebne jakieś rozbudowane regulaminy, więzienia i tak dalej, bo każdy raz by coś dostał i już by tego nie zrobił. A ludzie uparcie robią i uparcie czasami powtarzają te same błędy latami. Dlaczego?
Ale wiesz co, poczekaj. No. Poczekaj, nie, bo tu muszę, bo zobacz. Ja się bardzo cieszę, że jest troszkę, tak czuję, że jest troszkę bezpieczniej na drogach. Naprawdę, mam takie wrażenie, że jest troszkę bezpieczniej, odkąd taryfikator poszedł w górę. Różne rzeczy zdarzają się rzadziej i myślę, że ten taryfikator ze względu na wydarzenia, które miały miejsce niedawno, pójdzie jeszcze bardziej w górę i szczerze ci powiem, cieszę się. Oczywiście pewnie też dlatego, że ja nie przekraczam tych prędkości, ale inaczej to chyba w ogóle by się nie udało. Nie wiem, może jesteśmy społeczeństwem wychowanym w karach i nagrodach i to jest jedyny sposób, żeby nas do tego przekonać.
Nie, ja nie mam odpowiedzi.
Życie staruszek na pasach. No.
Nie mam odpowiedzi na to, nie powiem ci tego, nie będę wchodzić w ogóle, wiesz, w takie rozważania, dlatego że ja żyję w mieście, które ma tam chyba 150 czy 200 tysięcy mieszkańców, więc naprawdę bardzo trudno, żebym przejmowała się każdą osobą w tym mieście i brała ją pod uwagę we wszystkim, co robię. I ja podałam tylko ten przykład, że słabo zazwyczaj działają kary dlatego że mimo wszystko pewne rzeczy się powtarzają, ale nie chcę się odnosić do tego, że to jest źle, że mamy jakiś system regulacji prawnych, wiesz, kary za wykroczenie
nie, i tak dalej. Jasne, ja wiemy, rozmawiamy o czym innym przez metaforę, ale ja też próbuję to zrobić. To znaczy, oczywiście, ja się zgadzam, że zupełnie inaczej jest, kiedy ktoś po prostu przestawi się na inne tory myślenia i przestanie przekraczać prędkość, bo zrozumie, że może kogoś zabić i to jest najlepsze. Natomiast to nie zmienia faktu, że jednak chyba dużo zależy od kary. I trochę jakby inaczej dzieci będą, nie wiem, słuchać się rodziców, jeśli rodzic powie, słuchaj, jak dzisiaj nie wrócisz na czas, to następnym razem nie pójdziesz na imprezę, a inaczej jak powie, przez rok nie pójdziesz na imprezę. I no to trochę jest straszne, ale prawda? Jeżeli jeszcze raz zobaczycie z chipsami, to przez rok nie dostaniesz kieszonkowego.
No to już mnie nie zobaczysz z chipsami. No, ty mnie nie zobaczysz. Nie. Ale to wcale nie znaczy, że chipsy mnie nie zobaczą. Wiesz, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że i to do mnie bardzo przemawia, że często sięgamy po kary po to, żeby pomóc dziecku zobaczyć, jaki jest punkt widzenia innych ludzi biorących udział w danej sytuacji. I paradoksalnie kary zaciemniają, oddalają ten obraz, bo dziecko zaczyna naprawdę skupiać się przede wszystkim na sobie. Jak kary uniknąć, na ile ona jest nieprzyjemna, czy da się z nią żyć, jak ją zmniejszyć, jak oszukać, żeby ona się nie pojawiła. Czyli wiesz, jak ja mówię na przykład, jak nie wrócisz na czas od koleżanki, to naprawdę przez miesiąc nigdzie nie wyjdziesz i myślę sobie, może w końcu zrozumie, że ja tu odchodzę od zmysłów. Absolutnie. Moje dziecko w ogóle nie myśli w ten sposób. Myśli sobie, Jezu, jest 5 po 20, miałam być o 20 w domu i będzie, wiesz, albo błagać, albo nie wiem, rzucać mi się do stóp, albo się wkurzy, ale wszystko będzie ciągle wokół niego, jego bólu, jego potrzeb, jego działań, a tam w ogóle nie będzie tego snopa światła uwagi na mnie i moje potrzeby, co się ze mną działo. Więc moim zdaniem to jest coś, co nas oddala, bo nie pomaga się zrozumieć, tylko jest poczucie krzywdy. Mamo, to było tylko 5 minut i jest poczucie, w ogóle nie rozumiesz, jakie to jest dla mnie ważne. Mhm. I dlatego myślę, że to nam się nie sprawdza, a ty mówiłeś jeszcze wcześniej o tym, że czasami jak kara przyjdzie, to pomaga pewne rzeczy zrozumieć. Do mnie też trafia coś takiego, że kara pomaga organizować swoje zachowanie dzieciom, które i bez kary by to zrobiły. I nie pomaga tym, które potrzebują dużo więcej wsparcia. I to do mnie przemawia, bo mam naprawdę takie doświadczenie, że jeśli dzieci robią coś, czego nie chcemy, żeby robiły i nie możemy się z nimi dogadać, to znaczy, że one potrzebują więcej wsparcia w tym temacie. A jeżeli możemy się z nimi dogadać...
Wsparcia, czyli właśnie takiej rozmowy, tak? Tego, żebyśmy
szukania rozwiązań,
one nas i tak dalej.
Ale szukania rozwiązań też, bo to nie tylko chodzi o to, żebyśmy usiedli i pogadali, nie? Bo często też rozmowa się kojarzy z tym, że ja usiądę i powiem, jakie to jest dla mnie ważne, co chcę, żebyś robił.
Dziecko wysłucha i zastosuje.
Tak, a ta rozmowa ma polegać na tym, że hej, znajdźmy ten początek, gdzie jest to źródło, co tu nam się rozjeżdża, o co tu chodzi, czy ty masz wolę współpracować, ale nie umiesz, czy ty nie masz woli współpracować, bo na przykład uważasz, że to niesprawiedliwe, wiesz, gdzie to w ogóle się zaczyna i spróbujmy znaleźć rozwiązanie konkretne, które będzie wspierało, a nie tylko no to następnym razem spróbuj inaczej, nie?
Wracam jeszcze na chwilę do tych kar i konsekwencji, bo wydaje mi się, że to może nie do końca też by brzmiało. Ja to rozumiem tak, to co ty powiedziałaś, proszę popraw mnie, jeśli się mylę, czyli jest taka sytuacja, że tak, pali się kuchenka, wkładam rękę, oparzyłem się, to jest konsekwencja, bąble, sparzenie, nie tak mogę jest. Odrabiać pracy domowej, fatalnie się dzieje, prawda, konsekwencja.
O, kurde, z tą pracą to
I teraz a kara, która często będzie nazywana przez rodziców konsekwencją, to będzie tak, no proszę, jeżeli... No to może inaczej, tak? Jeżeli jeszcze raz zobaczysz, że zjadłeś te chipsy, to nie dam ci tego kieszonkowego. No i teraz dziecko zjada te chipsy. No proszę, są konsekwencje, bo ja powiedziałem, że to z tego wynika. Ale to nie są żadne konsekwencje, to jest kara, tylko zapowiedziana. A konsekwencje to jest to, że no nie wiem, jest źle nakarmione, organizm, źle to wpływa na organizm, chociaż tego też nie czujemy, bo te konsekwencje on poczuje, jak będzie dużo tych chipsów za 10 lat. Ale to jest za 10 lat to są konsekwencje, a to dzisiaj to, co ja mówię, to nie są żadne konsekwencje. Jest kara, którą ja tylko nazywam jako konsekwencję. Wszystko się zgadza. Dobrze rozumiem.
Tak, ja tak to widzę, tak. I to jest prawda, co powiedziałeś, że dla dzieci w wielu sytuacjach te konsekwencje to są żadne konsekwencje. I dlatego podkręcamy je czasami. Próbujemy je tak jeszcze, wiesz, dopchnąć trochę. No bo rzeczywiście, wiesz, no co to za konsekwencje? Objadłeś się cukierkami, ale nie boli cię brzuch, to tylko ja wiem, jak to działa. I co mam tu zrobić? No to muszę coś dołożyć, żeby to było nieprzyjemne. Moim zdaniem to się zazwyczaj nie sprawdza.
Oszukiwałeś, że myjesz zęby. Nie myjesz zębów. Znaczy nie myłeś zębów, oszukiwałeś, że myjesz, a tak naprawdę to poczujemy my, rodzice i dzieci, dopiero za lat X.
Tak, i teraz zobacz, jak się skupiamy na konsekwencjach, to idziemy w takie czasami absurdalne już rejony, bo mówimy, no tak, no ale to co, no to ja poczuję właśnie konsekwencje, bo zaraz pójdę do dentysty i się okaże, chodzimy prywatnie i się okaże, są trzy dziury i każda po kilkaset złotych, mnie przecież na to nie stać, na takie konsekwencje. I dlatego ja uważam, że to jest brnięcie w ślepy zaułek, bo lepiej będzie dla nas wszystkich, jak się zastanowimy, dlaczego ty nie chcesz dziecko myć tych zębów. Oczywiście, jak ja tak postawię pytanie, to nigdy nie dostanę na to odpowiedzi. Nie?
Gosiu, tak. Co jest nie tak z nagrodami?
Co jest nie tak z nagrodami?
Sportowcy dostają.
A jak rozumiemy nagrody?
O, kurczę, to było moje pytanie. Ale no właśnie, to poszukajmy razem odpowiedzi. Poszukajmy razem odpowiedzi. Może ktoś napisze, Agnieszka napisała, że dziękuję za odpowiedź na swoje pytanie, ale może ktoś napisze właśnie, jak rozumie nagrody. Też byłoby ciekawe, gdybyśmy się zastanowili, jak rozumiemy karę. No ale dobrze, nagrody jak rozumiemy. No, dostałeś piątkę, no to jak piątkę dostajesz, to 5 zł ci się należy. Albo no, taki wspaniały obrazek to, albo nie wiem, czy obrazek pasuje, ale coś tam się wydarzyło, no to pójdziemy razem do kina. No jak takie coś zrobiłeś, no wspaniale. I wtedy dziecko wie, że to, co zrobił, jest dobre. My je wtedy wspieramy, jakby wydobywamy to, pokazujemy mu, ono wtedy lepiej rozumie, że to, co zrobiło, było naprawdę dobre, ale pomogłeś babci, świetnie. To teraz właśnie to jest samochodzik dla ciebie, żebyś zrozumiał, że to było dobre. Tak lepiej, bardziej, mocniej. Coś takiego?
Czy ale dzisiaj tak? Porozmawiałeś z dzieckiem tak empatycznie, tak... Widać było, że się podłączyłeś i zrozumiałeś, no tutaj masz stóweczkę, nie? Idź sobie coś kup, bo naprawdę świetnie rozmawiasz z dzieckiem.
To by było coś.
Wiesz co?
Nie, oczywiście,
że myślę, że szybko bym straciła zainteresowanie empatycznymi rozmowami z dzieckiem.
Bo wtedy, ktoś by to traktował instrumentalnie bardzo.
Kiedy nie jest szansa, że dostanę za to nagrodę, to jest pierwsza rzecz. Wiesz, że robiłabym to wtedy, kiedy jest ten, co rozdaje stówki i może zobaczyć i dać stówkę, a nie z samego faktu, że karmi mnie taka rozmowa, karmi mnie ten sposób bycia w relacji z drugim człowiekiem. Więc tu przez analogię, jeśli dostanę tą dobrą ocenę, to ona sama w sobie jest nagrodą. Wow, napracowałam się, no dobra, to też jest kontrowersyjny temat, ale zostańmy przy tym.
No nie,
dobra?
Bardzo. Bardzo, nie, to nie, moim zdaniem tutaj to trzeba powiedzieć, że przecież tak naprawdę w edukacji to jest jeden z większych problemów, bo dzieci robią nie to, co, żeby się dowiedzieć, tylko co zrobić, żeby tak zrobić, żeby dostać dobrą ocenę. I bardzo często to wcale nie jest, nie ma nic wspólnego z nauczeniem się. Dobrze,
to prawda.
Jest chłopka, ale to musi
wybrzmiało. No
dobrze.
To zróbmy tak, że dziecko pracowało, bardzo pracowało, przygotowało się do występu, wystąpiło, zebrało aplauzy, pochwały, nie wiem, pierwsze miejsce gdzieś tam w konkursie. Nie, i teraz ja już tam nic nie muszę dokładać. Nie w tym sensie, że ja mam być obojętna wobec tego, absolutnie, ale ja naprawdę nie muszę przychodzić i jeszcze dokładać nagród, bo już samo to wydarzenie jest nagradzające, że ja osiągnęłam coś w tym, co było dla mnie istotne. I teraz mi osobiście jest bliższa idea świętowania tego i cieszenia się tym. I jak my to zrobimy, to już pal sześć, czy my pójdziemy do restauracji, czy ja ci przyniosę bukiet kwiatów, czy cokolwiek jeszcze innego zrobimy. Wszystko jedno. Ale chodzi o to, żeby w centrum było świętowanie i takie przeżywanie tego na głębszym poziomie, niż tylko pozostawanie na tym, to tutaj masz coś. Ale świętowanie też jest w pewnym sensie nagrodą, wiesz, no jest nagradzające, no tam są dopaminy, oksytocyny i te wszystkie inne przyjemne neuroprzekaźniki i substancje, które powodują, że mamy dobry nastrój, więc dlatego też się zastanawiam, jaka jest definicja nagrody. I rozumiem, że to będzie coś takiego trochę jak kary, co ma podkręcić sytuację, która naturalnie już wybrzmiała w zasadzie.
Wiesz co, to nie wiem, bo ja nie mam tu gotowych odpowiedzi, ale bardziej też chciałem zobaczyć, bo, no, no bo w ogóle świat jest zniuansowany. Prawda? I coś, co nazywamy karą, coś, co nazywamy nagrodą, konsekwencją, możemy to w bardzo różny sposób nazywać. Czyli ty mówisz coś takiego, że właśnie wspólne świętowanie, zauważenie tego, że coś się wydarzyło, chociaż pozytywnego, chociaż tu jesteśmy pewnie blisko pochwał. Pochwała też może być pewnego rodzaju nagrodą, prawda? I możemy teraz, o, to właśnie taki jesteś wspaniały, że tu babci pomogłeś. I możemy tak mówić, bo chcemy to podkreślić. Mhm. I to już zaczyna się powoli stawać, nie, o, super, pomogłeś babci, świętowanie, ale świetnie, no dobrze, idziemy dalej, tylko próbujemy to podbić. Czyli ty mówisz o tych różnych podbiciach, wzmocnieniach negatywnych i pozytywnych, żeby tego raczej nie robić.
Wiesz co, no bo to jednak pozostawia nas na płaszczyźnie działania i nie pomaga nam zejść głębiej. Jakie są motywacje, emocje i ten świat wewnętrzny człowieka, który dane działanie podejmuje? A my im więcej zaglądamy do swoich światów wewnętrznych, tym bliżej nam jest do siebie, bo tym lepiej siebie rozumiemy. Na tyle, na ile dwoje ludzi może się rozumieć. I teraz jeżeli ja pozostaję na takiej płaszczyźnie, że świetne działanie, to jasne, że to jest bardzo miłe usłyszeć, że świetne działanie, tylko że to jest coś, co karmi na chwileczkę. Ale ja nie wiem, jaki to ma wkład w życie innych ludzi, to co zrobiłam, poza tym, że było świetne. A jeżeli ktoś mi pomoże, wiesz, oświetli mi takim snopem światła to, co działo się głębiej, czyli że babcia była wzruszona, jak przyszłam sama z siebie i powiedziałam, że pomogę jej przygotować obiad albo że jej pomogę pościerać kurze i że to było dla niej takie wzruszające, że się poczuła ważna, kochana, że to też był fajny czas, który razem spędziliście i że dla babci to miało znaczenie, to ten człowiek się dowiaduje, że to nie tylko chodziło o to, że super jest dobry w ścieraniu kurzy czy obieraniu ziemniaków, tylko że to coś wnosi do życia innego człowieka i to już zaczyna mieć zupełnie inne znaczenie, to co się wydarzyło. Bo do obierania ziemniaków to można wziąć kogokolwiek, ale do wnoszenia wkładu, dodawania czegoś pięknego babci, to ja umiem to robić i wiem jak to zrobić i nie każdy potrafi to zrobić. I tu zaczyna się już, wiesz, inna płaszczyzna w ogóle, nie inna historia.
Tak, czyli tu jest bardziej w tych karach i nagrodach, jest trochę bardziej o tym właśnie wzmocnieniu, o tym jak my chcemy instrumentalnie wykorzystać jakieś elementy, żeby tutaj po naszemu było, a ty mówisz bardziej o tym, że pewnie można i ktoś by powiedział, że to jest kara, prawda? Mówić, że na coś się nie zgadzamy albo na coś się zgadzamy. Można świętować, ktoś powiedział, że to jest nagroda, tylko żeby w tym wszystkim nie traktować tego jako po prostu młotka czy czegoś innego, czym podkręcamy coś po swojemu, tylko po naszemu, tylko to jest coś bardziej taka sytuacja właśnie usłyszenia się wzajemnego, zrozumienia z drugiej strony i wcale to nie oznacza, że to musi być w wersji dziecka. Najlepiej, żeby to było gdzieś uwzględniające i twoje i moje. Coś takiego.
Tak, i tak, jak i mówisz o tym, to takie jedno słowo mi się pojawia, intencja. I to jest dla mnie kluczowe we wszystkich działaniach, które podejmuję. Jaką ja mam intencję? I wiesz, i wtedy też może się okazać, że są takie działania w rodzicielstwie, w ogóle w życiu, ale my jesteśmy w rodzicielstwie, które są w sumie neutralne. I jest kluczowe to, z jaką intencją je podejmujemy. Więc może być tak na przykład, że ja chcę założyć tego Family Linka, który będzie ci odcinał telefon o 21:00 i mogę to zrobić z taką intencją, że no nie, tak nie może być, po prostu ja tutaj rządzę i musisz to zobaczyć, że nie będziesz siedzieć na telefonie tyle, ile chcesz, a może być z taką intencją, ja widzę, że tobie jest trudno i się zastanawiam, czy to nie będzie dobre rozwiązanie. Wypróbujmy je przez tydzień i zobaczmy, jak to się sprawdzi, bo chcę też zobaczyć, co jest po drugiej stronie, czy się nie okaże, że to jest jednak za dużo. Więc to jest, wiesz, to jest naprawdę coś takiego, nie, co wypływa z mojego serca, kiedy ja do ciebie idę z jakimś pomysłem. Również z takim pomysłem, że ci powiem, masz tu, i teraz jeszcze mi się przypomina mój tata, który jest dziadkiem i to jest, nie wiem, czy to jest takie dziadkowe i babciowe, ale w przypadku mojego taty jest takie świętowanie, które też się wyraża tym, że masz tu 100 i nie mów mamie. I myślę sobie, że to też jest inny rodzaj Wiesz, ja nie mam z tym problemu, że on tak to robi, nie?
Co nie że ty jest już moje. Nigdy nic nikomu nie wręczamy. To też nie o to chodzi, prawda?
Tak. Tak, i ja myślę, wiesz, ja myślę sobie, że jak wspominam, kiedy moja babcia tak robiła, jak ja do niej przychodziłam, nie zawsze to robiła i ja nie zawsze, ja wcale nie przychodziłam po to, żeby dostać stówkę, ale jasne, że to było fajne i to był na tyle, na ile ona umiała się ze mną kontaktować, komunikować, to był wyraz miłości i takiego zadbania i takiego, wiesz, no co ci mogę dać, no to dam ci to, nie? Więc no, nie wiem już od czego zaczęłam, bo jakoś tak mi się przypomniała kwestia tych pieniędzy. Ja o intencji. Z jaką intencją ja to robię? O co tu
no
chodzi?
Dobrze. No. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze zadać ci na pewno dwa pytania. Jedno z nich to jest pytanie o... Jednak, bo obiecałem, wiesz, jak się obiecało na początku, to warto byłoby tą obietnicę dotrzymać, prawda? Moglibyśmy teraz porozmawiać też o zasadach. Ojej, wielki temat, ale ja postaram się dotrzymać tej obietnicy. Tam się pojawiło na początku naszej rozmowy hasło wychowanie bezstresowe i ty właściwie całą tą naszą rozmową w jakimś sensie przynajmniej mi odpowiedziałaś na to pytanie, czym się różni, czy to wychowanie bez kar i nagród to nie jest wychowanie bezstresowe, ale gdybym ci zadał jednak takie pytanie, byś miała króciutko zwięźle, też odwołując się do tego, co mówiłaś wcześniej, powiedzieć, no to co, to jest takie wychowanie bezstresowe, tak, że to bez kar i nagród, to Gosia musiał na to mówi, że
no nie.
Nie, to znaczy?
To znaczy, że w wychowaniu bez kar i nagród nie chodzi o to, że rezygnujemy z kar, żeby dziecku nie dokładać cierpienia. Nie? Tylko rezygnujemy z nich, bo nie chcemy dokładać bezsensownego cierpienia, takiego, które do niczego nie prowadzi. A tak widzę kary, że idziemy, rozumiemy, że stres jest i że będą się pojawiały różne wyzwania, trudności, różne napięcia w naszej relacji i nie chodzi nam o to, żeby tego unikać ze wszelką cenę, tylko chodzi nam o to, żeby to sensownie i mądrze zaopiekowywać, tak, żeby to nas łączyło, żeby to nam coś dawało, żeby to do czegoś prowadziło, a moim zdaniem zazwyczaj jak wkładamy tam karę, to nie prowadzi, więc zabranie kary z założenia nie ma wcale eliminować napięć, trudności, zabierać dziecku wszelkich kłód sprzed nóg, tylko ma sprawiać, żeby napięcia, które są, pojawiały się, były tymi, które pojawiają się naturalnie, nie da się ich uniknąć i z którymi my wiemy, co zrobić, zamiast jeszcze tam dokładać więcej. Czy to było krótkie?
Było. A kiedy pojawi się złość naszego dziecka, jak ty możesz, mamo, mi zabraniać wychodzić na wieczorną imprezę albo cokolwiek innego, to naszym zadaniem jest pozwolić naszemu dziecku po prostu spotkać się z tą złością.
Mhm. Tak.
Dobrze, to jeszcze to drugie pytanie. Drugie pytanie jest trochę powrotem do pierwszego pytania, bo dzisiaj mam nadzieję, że to spotkanie też pomoże osobom, które mówią, no chciałabym, ale to po prostu nie działa. I tak myślę sobie o tym niedziałaniu. I trochę też o tym przed chwilą mówiliśmy, tak, że to wszystko nie jest takie super zero-jedynkowe, ale no ale właśnie, czy to zawsze musi działać na 100%? Czy można na przykład chociaż trochę tę wskazówkę przesunąć na 10%?
No to już pewnie zależy od człowieka.
No właśnie. To jak ty to widzisz?
Wiesz co, ja widzę to tak, że często, mam takie doświadczenie, że często efekty, które były osiągane z dłuższym nakładem energii, zaangażowania i czasu są bardziej trwałe. Na przykład, taki sobie znalazłam przykład, że był neutralny, nie z mojego życia, ale w miarę konkretny, właśnie dajmy na to, że dziecko chodzi do kolegi regularnie, a załóżmy, że jest na tyle małe, że nie ma swojego telefonu, ale na tyle duże, żeby mogło tam chodzić do sąsiedztwa i nie wraca na czas. Czyli umawiamy się, że wróci o 18, a ono o tej 18 nie wraca. I tam jest do 18.30, wraca o 19. No i więc mamy taką sytuację. I teraz możemy krótko to uciąć, powiedzieć jeszcze raz i nigdzie nie pójdziesz. I to dziecko będzie prawdopodobnie, jest taki scenariusz możliwy, chociaż nie zawsze on się ziści, że to dziecko będzie w pewnym napięciu sprawdzać cały czas zegarek, patrzeć, czy ono już musi wychodzić, albo że nie będzie tego robiło, już nigdzie nie pójdzie, więc będzie w napięciu siedziało w domu i będzie miało ucięte jakieś tam spotkania towarzyskie. Albo możemy to rozłożyć w czasie i powiedzieć, okej, moje dziecko jeszcze nie wie, jak to zrobić, żeby wracać na czas. I teraz spróbujmy znaleźć, gdzie jest ten problem. Czy w tym, że ona nie ma zegarka, czy w tym, że w zabawie się tak zapamięta, że zapomina, żeby sprawdzać czas, czy, tak, czy w tym, że jak już jest w ferworze jakiejś tam aktywności, to trochę ma w nosie to, że ma wrócić w jakiejś godzinie, że to mu schodzi na dalszy plan. I w zależności od tego, co rozpoznamy jako przyczynę, to będziemy działać w różny sposób, ale też pamiętając, że to nie jest tak, że jak ja rozpoznam przyczynę, to już od jutra wdrożymy ją i żyli długo i szczęśliwie, tylko pewnie jeszcze wiele razy się zdarzy, że to dziecko nie przyjdzie na czas, bo na przykład źle rozpoznaliśmy przyczynę, albo okazało się, że ona była poboczna, a nie główna, albo że rozwiązanie, które wdrożyliśmy, nie wspiera dziecka w tym, żeby ono natychmiast jakąś umiejętność posiadło, no bo oprócz tego, że jest rozwiązanie, to jest też jakaś... jakaś dojrzałość czy niedojrzałość dziecka, która pomaga albo nie pomaga skorzystać z jakiegoś rozwiązania. Więc wracając do tego niewracania na czas, no to może być tak, że ono po prostu jeszcze potrzebuje trochę przypominania, trochę wsparcia z zewnątrz, nawet umówienia się z drugim rodzicem, że hej, przypomnij mojej Anieli tam za 10:06, że już czas się zbierać. Dobra, to tak zrobię. Więc że ja nie muszę tego zostawiać w rękach dziecka, które być może jest za małe i nie muszę potem rozliczać go konsekwencjami. Mogę zobaczyć, jak je wesprzeć, tak. Ale to trochę potrwa.
I że to wychowanie bez kar i nagród, czy w ogóle takie podejście, niesie ze sobą to, że po prostu nam też się to nie udaje. Zresztą z karami i nagrodami też się pewnie nie udaje. Znaczy, że po prostu rodzicielstwo trochę polega na tym, że się raz udaje, raz nie udaje i idziemy.
W ogóle życie na tym polega.
No właśnie. I to jest doskonała puenta. Bardzo dziękuję Ci, Gosiu, za rozmowę. Małgorzata Musiał, pedagogzka, mediatorka, osoba, która wspiera dorosłych w lepszym rozumieniu dzieci i siebie. I to w ogóle jest chyba najważniejsze, bo z tą intencją właśnie. Co z tego, że my chcemy rozmawiać o intencjach, ale jaka jest moja intencja? Zadać sobie to pytanie, to jest już po prostu odkrycie, będzie przewrót kopernikański. Bardzo Ci, Gosiu, dziękuję, a przypominam tylko, bo Ty im na wszystko pozwalasz, to jest taka książka Gosi. Można ją znaleźć. Bardzo, Gosiu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dzięki, Mikołaj.
Dziękuję. Dziękuję wszystkim również, zapraszam za tydzień. Bardzo. Będziemy rozmawiać o kobietach w spektrum autyzmu. Wydaje mi się, że to będzie ważny temat. Więc bardzo zapraszam. O 21 w czwartek, potem na platformach podcastowych. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, bardzo zapraszam do subskrypcji, a także do śledzenia innych rzeczy, które można zrobić po wysłuchaniu tego odcinka. Linki w opisie do niego znajdziecie poniżej. Bardzo dziękuję raz jeszcze. No i co? I chyba jest najwyższy czas, żeby powiedzieć wszystkim do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Najważniejsze.